dzisiaj również muszę się posiedzieć swoją notatką, więc jak 2 miesiące temu mówiliśmy o cnotach i poruszaliśmy bardziej te teologalne. Najpierw przypomnę, czym jest cnota. Więc cnota, takim fachowym określeniem, to jest sprawność. Sprawność w dobrym działaniu, w dążeniu do dobra, to jest pewna sprawność. Znaczy są różne też słowa w łacinie, w grece używane na określenie cnoty, też w teologii. Natomiast mówimy o sprawności, takim, że mamy jakąś sprawność w czymś. I jest to jakby pewne wyćwiczenie w sobie jakiejś umiejętności. Ona prowadzić będzie nas do szczęścia, będzie nas prowadziła też po prostu do Boga naturalnie. No i te cnoty jeszcze raz też przypomnę to, co było też 2 miesiące temu. Dzielimy na naturalne i nadprzyrodzone, naturalne i naszej kardynalne. Nadprzyrodzone to inaczej, znaczy z nich najważniejsze są teologalne. Tak, i wymieniamy 3 cnoty teologalne, wymieniamy 4 cnoty kardynalne, ale to nie znaczy, że nie ma więcej cnot, tylko tymi głównie się zajmujemy, o tych głównie mówimy jako takich najważniejszych. Cnoty nadprzyrodzone, najpierw przypomnę, że one są darem od Boga, czyli one są związane z relacją z Bogiem. Wszystkie odnoszą się do relacji z Bogiem. Są czymś nam danym przez Boga. Oczywiście od nas zależy, czy my się na te cnoty otwieramy, ale są nam czymś dawanym od Boga, więc jest to wiara, nadzieja i miłość. One właśnie wiążą się z byciem w tej relacji z Bogiem. Natomiast cnoty naturalne, kardynalne, takie jak roztropność, umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość, to są te umiejętności, które my możemy w sobie wyćwiczyć. To też może być nam dane na zasadzie, ale jakby po ludzku dane, czyli poprzez wychowanie otrzymujemy pewne umiejętności dzięki wychowaniu, dzięki temu, że jesteśmy wychowywani, ale też mogą być ćwiczone przez samo wychowanie, czyli my sami możemy je sobie też kształtować przez swój własny wysiłek. I to też nie odejmuje tego, że Bóg może w nas czynić ich wzrost, tak? Ale jakby jest też udział nas, człowieka, jest udział łaski Bożej. Jest udział łaski Boga, jest udział człowieka. Nie bez powodu te cnoty się nazywają naturalnymi. Więc one się gdzieś tam odnoszą bardziej do naszego jakby takiego świadomego wysiłku, takiego zaangażowania w ich kształtowanie. No i właśnie pokrótce chcę powiedzieć, tak naprawdę gdybym miał mówić o samej cnocie umiarkowania dzisiaj, to może bym tak dużo nie miał do powiedzenia, ale chcę powiedzieć o tych cnotach naturalnych, więc mamy roztropność, mamy sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Roztropność oznacza to, że roztropność, ta cnota daje nam takie uzdolnienie rozumu do rozeznawania jakiejś okoliczności dobra, do takiej oceny. Właśnie w sensie to takiego zauważenia, w jaki sposób mogę coś dobrego się podjąć w danej sytuacji. I ta roztropności, ona daje nam taką zdolność właściwego doboru środków do jakiegoś podjęcia się danego dobra. Czyli w jakiś sposób można też powiedzieć, że ta roztropność kieruje tymi też innymi cnotami naturalnymi, by odpowiednio dobrać środki. Odpowiednie do danej sytuacji. Mamy cnotę sprawiedliwości, która polega na stałej, trwałej gotowości i takim zaangażowaniu własnej woli do tego, żeby oddać Bogu i bliźnim to, co jest im się należy. To, co się im należy. To jest właśnie sprawiedliwość. W odniesieniu do Boga można też mówić wtedy o religijności. Także ta religijność w odniesieniu do Boga to będzie właśnie ta sprawiedliwość. Mamy męstwo rozumiane jako wytrwałość w trudnościach, stałość w dążeniu do dobra. Więc chodzi o to, że kiedy pojawiają się jakieś przeciwności, to ta cnota daje nam właśnie możliwość trwania przy podjętym wyborze, tego, co jesteśmy pewni, że to było dobre. Jakąś też taką siłę, można powiedzieć, w zmaganiu wewnętrznym, tak? Czasami może w jakichś pokusach, zniechęceniach do tego, czego się podejmujemy. No i mamy cnotę umiarkowania, która, takie jest określenie jej w skrócie, pozwala nam opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr materialnych zapewnia panowanie nad popędami. No więc właśnie, mamy te cnoty. Mamy te cnoty, tak jak powiedziałem, one nie muszą się zamykać tylko w tych 7 cnotach, które zostały wymienione. Możemy mówić o większej ilości jakichś dobrych naszych cech cnót, tak? I będę chciał dzisiaj troszeczkę w jakiś sposób nawiązać do tego, do tej cnoty umiarkowania, to naturalnie w jakiś sposób wyjdzie. Natomiast te cnoty, tak jakby ta wiedza o tych cnotach nam mówi o tym, jaką mamy właściwość. Jaką mamy właściwość, jaką możemy mieć właściwość, tak? Jaką cechą może być nas wypracowana. Ale chyba istotniejsze jest pytanie do tego, jak chcemy przybliżać się do Boga, w jaki sposób te cnoty mogą się w nas, w jaki sposób one mogą być kształtowane, w jaki sposób możemy w nich wzrastać. I oczywiście możemy powiedzieć, że tak od strony duchowej to jest to, dokonuje się poprzez modlitwę indywidualną, poprzez czerpanie łaski Bożej z przyjmowania sakramentów. Wtedy Bóg może w nas kształtować te cnoty, ale też dzieje się to przy naszym zaangażowaniu, przy pewnej przemianie, która dokonuje się w naszym życiu. I tutaj właśnie pozwolę sobie na pewien mój dodatek, bo gdybym miał czerpać z tej wiedzy teologicznej, którą otrzymałem w seminarium, to tutaj musiałbym zakończyć nasze dzisiejsze mówienie o cnocie. Natomiast, no właśnie, usłyszałem kiedyś takie porównanie, takie stwierdzenie w pewnym zestawieniu, tak? Mówimy o cnotach, mówimy też o wadach. Może w jakimś pewnym przeciwieństwie. Cnota jako trwałe, właściwe dążenie do jakiegoś dobra, jakaś umiejętność dążenia do dobra, a wada to właśnie o jakieś zachowanie, jakaś postawa, która wiąże się z jakimś złem, która wiąże się z tym, że coś nieadekwatnie się dzieje, coś niewłaściwie się dzieje, robimy coś może jednocześnie w jakiś sposób, może innych krzywdząc. I tutaj a propos samej wady, kiedyś słyszałem takie porównanie, takie stwierdzenie, taki, może to pewien slogan będzie, że wada to jest wyolbrzymiona cnota. Jakaś cnota ponad miarę, nie? Coś dobrego, jakaś dobra cecha, ale wyolbrzymiona w jakiś sposób. W taki właśnie nienaturalny sposób funkcjonujący w nas, jakieś zachowanie. Nie? I może nie wiem, czy może nie da się tego odnieść do wszystkich tak, wad czy cnót, ale możemy czasami zobaczyć, nie? Że na przykład nie wiem, skąpstwo może się wiązać. Możemy widzieć jako wadę, jestem skąpy, jestem nieskłonny do tego, żeby dzielić się jakimiś dobrami materialnymi, które posiadam z innymi, ale gdybyśmy troszeczkę próbowali zmniejszyć tą czyjąś cechę, nie? Skąpstwa, może się okazać, że potem się kryje coś dobrego, na przykład nie wiem, troska o własny gdzieś tam byt materialny, tak? Coś, co samo w sobie nie jest przecież niczym złym, tak? Albo na przykład obżeranie się, nie? To będzie typowe, tak? Czyli właściwą, dobrą cechą jest to, że ja karmię swoje ciało, że się odżywiam w odpowiedni sposób, że dbam o swoje zdrowie, ale jeżeli jem ponad to, co mój organizm potrzebuje, to jest chyba najbardziej taki wyrazisty przykład, to już oznacza pewną wadę, nie? To już jest pewna wada. Więc wada może być właśnie taką wyolbrzymioną cnotą i czasami jeżeli w to jakieś przyjrzymy spojrzenie, to dobrze jest właśnie na przykład spojrzeć na to, co ja przez jakieś zachowanie, które widzę, że jest moją wadą, dostrzegam to. Co ja przez to zachowanie próbuję uzyskać, co jest dla mnie dobre, obiektywnie, że to jest dla mnie dobre, to jest mi potrzebne na ten moment, jakiejś sytuacji mojego życia, co ja próbuję przez to uzyskać, z czym ja próbuję sobie poradzić, co sobie zapewnić z tego, co potrzebuję, co jest może jakimiś moimi potrzebami. Dobrze wtedy to zobaczyć. Dobrze zobaczyć, co się dzieje złego. Dobrze spróbować może znaleźć, no właśnie, jak inaczej mogłoby to wyglądać, pozyskiwanie tego, czego potrzebuję. To taki uproszczony gdzieś tam schemat. A tutaj chciałem dać takie jeszcze dwa porównania. I tutaj mam takie jedno porównanie. To są pewne sposoby patrzenia oczywiście na to, tak? Na ten nasz świat wewnętrzny. Nie jest to coś, co musimy przyjąć, ten sposób patrzenia, ale kiedyś się zetknąłem z takim sposobem patrzenia, w sumie też na nasze popędy, można powiedzieć, przez program 12 kroków. Odnosi się do tych popędów, bo właśnie jak słyszeliśmy o tej sytuacji umiarkowania, tak ona się odnosi do, zapewnia nam panowanie nad popędami. Tak? Popęd sam w sobie, no właśnie, też nie jest niczym złym. Nie mamy w sobie jakiś popęd, nie tylko seksualne, ale różne i one po prostu się wiążą z tym, że my dążymy do czegoś, natomiast może do czegoś mobilizują i samo to nie w sobie nie jest niczym złym. Są to umiarkowane, zapewnia nam panowanie nad tymi popędami. No i ten program 12 kroków, o którym chciałem wspomnieć, ma w jednym takim kroku, program 12 kroków anonimowych alkoholików, on tam mówi znaczy odnosząc się do tych popędów, on mówi bardziej o instynktach, nie? I tam jakby, znaczy można w sumie wyodrębnić na podstawie czytania tam pewnych tekstów, które proponują pracę nad sobą, że się wyróżnia takie instynkty w człowieku, instynkt seksualny, bezpieczeństwo materialnego, bezpieczeństwa emocjonalnego, i jest instynkt pozycji społecznej, tutaj są jakby takie podinstynkty, w sensie takie podgrupy, mówi się o ambicji, prestiżu, samoocenie. I mowa jest o tym, że kiedy ja doświadczę jakiegoś braku, w którymś z tym te instynkty, tak, one służą dla trwania mnie, jak w całości, w byciu moim człowiekiem, one no właśnie ukierunkowują, żebym do czegoś dążył dla mojego bycia jako człowiek, jako osoba w swoich potrzebach. Te instynkty też mówią w jakiś sposób o moich potrzebach. Potrzebuję no właśnie czuć się bezpiecznie materialnie, czyli chodzi o moje życie, chodzi o moje ciało, chodzi może też właśnie o to, co posiadam, o to, czy ja jutro będę miał właśnie za co żyć, na przykład nie też w kontekście pieniędzy jak najbardziej. Bezpieczeństwo emocjonalne, czyli w kwestii no właśnie takiej stabilności tego, co przeżywam, tego, co się dzieje w moim życiu, reagowania na to, nie? Jest pewna ambicja, jest prestiż, jest jakaś ambicja, poczucie tego, że chcę się rozwijać. Jest jakaś samoocena, to jak na siebie patrzę, jest też pewien sposób prestiż, nie? Czyli to w jaki sposób ja się czuję w odniesieniu do innych ludzi, w społeczeństwie, w innych relacjach. Nie? I znaczy jest też instynkt seksualny, nie? Czyli jakby też naturalne dążenie, które jest w nas, w ludziach jakby zakodowane, że dążymy do przedłużenia naszego gatunku, nie? Żeby on dalej trwał, nie? Więc do tego mamy też instynkt seksualny. No, instynkt bezpieczeństwa materialnego też może połączyć właśnie z jedzeniem, z tym, że potrzebujemy zadbać o zdrowie swojego ciała. No i te instynkty, takie stwierdzenie też programu 12 kroków, jeżeli one zostaną w jakiś sposób naruszone, można powiedzieć zranione, doświadczy jakiegoś zranienia, to może później, jak nie zostanie ta rana dostrzeżona, to może to rodzić pewien później problem. Mianowicie o co chodzi? Jeżeli poczuję jakieś naruszenie w którymś z tych instynktów, no to naturalnie czuję ten brak, nie? Czuję tą pustkę, czuję, że czegoś mi brakuje. I może być tak, że jeżeli ja nie wiem, gdzie ja ten brak czuję, to ja będę chciał wypełnić ten brak, tą pustkę, w nieadekwatny tego sposób, zupełnie niewcelowany, nie? No i to piszą anonimowi alkoholicy, którzy no mają tego świadomość, że tam jakby ludzie uciekali w alkohol, w sensie oni tak akurat piszą, dlatego że i to było zupełnie nieadekwatne, tak? Bo tam mieli zupełnie inne problemy życiowe, emocjonalne, nieemocjonalne, rodzinne, zawodowe i tak dalej, a po prostu uciekali w alkohol jako, znaczy uciekali, to jest, jakby tu chodzi o to, że to nie jest w ogóle rozwiązanie, ten alkohol tam w żaden sposób nie rozwiązuje tych problemów, które faktycznie ci ludzie doświadczali, nie? O tym jeszcze możemy powiedzieć jakby później w inny sposób. No i też jakby naruszenie tych instynktów i próba nieadekwatnego ich jakiegoś jakby przywrócenia takiego swojego dobrostanu może doprowadzać do tworzenia się jakiejś wady na przykład, nie? Czyli możemy powiedzieć o tym skąpstwie, albo na przykład o przesadnej kontroli innych, albo właśnie o tym obżarstwie, nie? Czyli kiedyś może doświadczyłem jakiegoś braku, i to może powodować konkretnie w tym instynkcie, że ponad miarę będę próbował ten instynkt zaspokoić, albo może oznaczać, że jeżeli na przykład w przypadku też obżarstwa tak może być, czy jakichkolwiek innych nałogów, że właśnie nieadekwatnie próbuję wypełnić, czyli próbując być na jakimś wysokim poziomie wypełnienia w jakimś jednym instynkcie, chcę wypełnić ten głód, który mam w innych instynktach. I kiedy to nie widzę, no to widać, że to jest zupełnie nieadekwatne, tak? To jest zupełnie nie pasujące do tego, co jest faktycznie moją potrzebą, nie? I może się wydawać takie dziwne, ale my faktycznie jako ludzie tak funkcjonujemy często, nie? Tak funkcjonujemy, że zupełnie czego innego potrzebujemy, a zupełnie po co innego sięgamy. I mówię, to jest jakby jeden taki sposób spojrzenia na to. I wedle tego oczywiście tutaj jakby ważna jest ta świadomość tego instynktu, ważne jest jakby zobaczenie tego, co się faktycznie dzieje, co przeżywam, to co dzisiaj też było w Ewangelii, czyli to poznanie prawdy, tak? Jeżeli ja jakby tej nie znam prawdy o sobie, nie wiem, co się we mnie dzieje, no to właśnie jakieś mechanizmy, jakieś takie odruchy mogą mną po prostu kierować w jakiś sposób. One mogą brać górę nade mną. Natomiast chcę się odnieść też tutaj do takiego innego określenia cnoty umiarkowania. Mianowicie, że pozwala ona opanować dążenie do przyjemności. I na tej przyjemności chciałbym się skupić dzisiaj też. Mianowicie, no właśnie, po co, co to jest to dążenie do przyjemności w człowieku, które mamy, które posiadamy w jakiś sposób. Sama przyjemność w duchowości i w ogóle w naszym odniesieniu do relacji z Bogiem, do budowania z Nim relacji z Bogiem, do uświęcania się. Sama przyjemność nie jest niczym złym. Tak, sama przyjemność nie jest absolutnie niczym złym. No, przyjemność jest też oczywiście czymś biologicznym, też może być odczuwana psychicznie. Patrząc na to naturalnie, no to przyjemność jest nam po to dana, tak żebyśmy odkrywali coś jako coś, co jest dla nas wartościowe. No, na przykład, nie wiem, przyjemność jedzenia i konkretnie to, że coś jest smaczne, biologicznie, naturalnie miało nam pewnie dać tą informację, że to jest dla mnie wartościowe, w sensie dla mojego organizmu, żeby tym się pożywiać, bo to dlatego, że to jest smaczne, tak? Jakby ta smaczność jakby miała nam po prostu dawać taki sygnał, że to jest cenne dla mojego ciała, dla mojego organizmu. Przyjemność na przykład też seksualna, tak? Ona jak najbardziej jakby dąży do tego, żebyśmy właśnie myśleli o zakładaniu rodziny, czy już mówimy tak bardziej o tej strony też psychicznej, duchowej, ale po prostu jest też takim czymś dla przetrwania naszego gatunku. Więc sama przyjemność nie jest absolutnie niczym złym i to, że ją przeżywamy, to, że jej doświadczamy, to, że ona się pojawia, to nie ma w tym nic złego, nawet jest czymś jak najbardziej dobrym i jak najbardziej jest czymś dobrym, że ją zauważamy, czy nawet myślimy o niej, czy nawet myślimy o tym, że ją doświadczymy. Kiedy na przykład czegoś się podejmiemy. Natomiast rodzi się pytanie, czy to jest dobre, jeżeli człowiek myśli o przyjemności samej w sobie. Kiedy myślimy o przyjemności samej w sobie, przyjemności dla samej przyjemności. Jeżeli kierujemy się takim myśleniem, że ono jest w nas obecne, no właśnie, to dlaczego? Dlaczego ono jest w nas obecne? W sensie, z czego to wynika? Nie? I zobaczymy, że tak naprawdę wszystkie uzależnienia, jakie mogą mieć miejsce, one się właśnie wiążą z doświadczaniem przyjemności. Tak jakby jeżeli spojrzymy tak neurologicznie, biologicznie, to jakie to uzależnienie będzie? Czy to będzie nawet hazard, czy to będzie... czy jakiekolwiek narkotyki, hazard, alkohol, to wszystko się wiąże z tym, że nasz organizm produkuje dopaminę, hormon przyjemności, który jest dosyć silnym hormonem w naszym organizmie. I narkotyki też jakby powodują uwalnianie tego, znaczy to nie jest hormon, tylko tego białka i sprawiają, że my odczuwamy przyjemność. Nawet pomimo tego, jaki ból może nam towarzyszyć, nie wiem, przy nadużywaniu jakichś substancji, alkoholu, czy pomimo tego, jakie problemy mogą się rodzić i jakie mogą rodzić na przykład lęk związany na przykład z hazardem, zaciąganiem jakichś długów, to samo to, jakaś tam czynność, czy samo granie na przykład, może właśnie powodować tą przyjemność. Nie jest po prostu dopaminergiczne. Powoduje właśnie wydzielanie się dopaminy i samo granie w gry komputerowe. Tak samo jest po prostu czymś, co powoduje doświadczanie przyjemności. No i generalnie przyjemność zazwyczaj ma jeden taki powód właśnie, dlaczego my dążymy do przyjemności, to jest właśnie to, żeby może zagłuszyć te nasze braki, nie? Te właśnie jakieś naruszenia w naszych różnych instynktach, czy może w jakichś naszych potrzebach, nie? Że czegoś nie mamy, nie? Uciekamy się do przed jakichś przyjemności, czy na przykład jakieś swoje zranienia, jakieś swoje bóla, nie? Dlatego możemy próbować gdzieś tam po prostu to zagłuszyć. Albo może być to też po prostu takie pragnienie, naturalne może nam spragnienie, jakaś jego realizacja, pragnienie tego, pragnienie życia, w sensie pragnienie życia, które nie znaczy tylko, że ja chcę się jutro obudzić, po prostu żyję, ale chodzi o to, że czuć, że żyję. Ja chcę czuć, że żyję, ja chcę czuć w tym momencie, że żyję, chcę mieć jakieś satysfakcjonujące życie. Więc może być takie poczucie, że kiedy doświadczam przyjemności, gonię za przyjemnością, wtedy to będzie satysfakcja jakaś z życia. Nie? No i tutaj chciałbym też się podzielić takim spojrzeniem. Ono będzie takie psychologiczno-teologiczne, znaczy psychologiczne, ale w sumie też będzie się odnosiło do duchowości. Bo właśnie spojrzenie, jakby takie trzy sposoby, jak możemy patrzeć na to, co daje nam poczucie życia. I na przykład taki trochę kontrowersyjny właśnie w tym spojrzeniu na zdrowie psychiczne był na przykład taki, był ten psychiatra Sigmund Freud, który tak uogólniając, tak właśnie się go kojarzy z tym, że on mówi, że żeby człowiek był zdrowy wewnętrznie, zdrowy psychicznie, to on potrzebuje na jakimś poziomie doświadczać przyjemności w swoim życiu. Dlatego się to kojarzy właśnie z tym mówieniem o przyjemności. Czyż jakby ta przyjemność jest czymś takim kluczowym dla takiego zdrowia człowieka, tego wewnętrznego, psychicznego. Jest też jeden z myślicieli, to znaczy ja za dużo nie będę w stanie o tym powiedzieć, ale o Adlerze jest mowa, który z kolei mówił o tym, że człowiek, kiedy czuje siłę, czuje wpływ w swoim życiu, może jakąś też władzę, wtedy czuje się w jakiś sposób zdrowo. Natomiast jest już wspomniany przeze mnie wcześniej, kilka razy może już wcześniej, ale bardzo lubię ten nurt i też autor książek, którą was otrzymałem 2 lata temu na Wielki Czwartek, Viktor Frankl, który no właśnie też był psychiatrą, był uczniem z kolei Freuda, ale on właśnie odróżnia, że jego spojrzenie na leczenie pacjentów jest zupełnie inne. Jego zdaniem to daje człowiekowi zdrowie psychiczne, zdrowie wewnętrzne i radość z życia, to jest skierowanie jego uwagi na sens. Że człowiek kieruje się do sensu, że człowiek poszukuje sensu, że każdy ma naturalnie w sobie to zapisane, że dąży do sensu, do tego, co jest sensowne. Nie? I mówi, że jak najbardziej przyjemność, możemy doświadczać przyjemności w naszym życiu ze względu na jakieś różne wydarzenia, które będą miały miejsce. Możemy doświadczać poczucia siły ze względu na to, co się zadzieje w naszym życiu. Może jaką pozycję zajmiemy i w tym nie ma nic złego, ale mówi, że to są pochodne. Jeżeli będziemy do tego dążyć jako do celów samych w sobie, możemy ich tak naprawdę nie osiągnąć, a jakby zatracić to, co jest dla nas najważniejsze. On mówi, że najistotniejsze to jest sens, że człowiek naturalnie ma w sobie taki głód sensu. Ten sens on można go przetłumaczyć, jakby zdefiniować, że sens oznacza najbardziej w danej chwili, w danej sytuacji, w której się znajduje, na bardziej wartościową możliwość. Najbardziej wartościową możliwość. Czyli ja się myślę o tym, co jest najbardziej wartościowym. Wartościową możliwością w tej sytuacji, w której się znajduje, w tym czasie, w tym miejscu, tu, gdzie teraz się znajduje, co jest najbardziej wartościowe. Tak? I Frankl właśnie nawet twierdzi, że jak są ludzie, którzy doświadczają poważnych cierpień, na przykład wypadku, paraliżu, utraty bliskich osób, skazanie na karę śmierci, odwiedzał więzienia w Stanach Zjednoczonych, znajdują się w takiej beznadziejnej sytuacji, ale mogą znaleźć jakiś sens w tej chwili, czyli jaka jest najbardziej wartościowa możliwość w tej chwili, co ja mogę w tej sytuacji najbardziej wartościowego podjąć, jaką przyjąć postawę najbardziej wartościową w tej sytuacji. I tak niektórzy jego pacjenci odkrywali właśnie sens, nie? Że na przykład mogę być sparaliżowany poniżej na przykład szyi całym ciele i mogę czuć sens mojego życia, nie? Mogę żyć w sensie jakiegoś mojego życia. Ja na przykład spotkałem, jeszcze nie odwiedziłem, ale w poprzedniej parafii, gdzie byłem na Żebiance, tam jeden z student, bodajże chyba ma teraz 25-27 lat, coś koło tego wieku musi być, uległ wypadkowi niecały rok temu, stracił obie ręce, stracił stopę, nie jest w stanie się poruszać sam. No właśnie jego myśl, która mu przyszła po wypadku, to była taka, jak on może w tym momencie być przydatny. W sensie, ja bym to tak zinterpretował, jak co może wartościowego w tym momencie podjąć, tak, w tej sytuacji, w której jest. Jak go przyjeżdżają, przychodzą właśnie, to było spostrzeżenie jednej z znajomych, która jakby jest w stałym kontakcie z tą rodziną, z jego rodzicami, z jego rodziną, która się nią opiekuje, że on też może by miał jakieś tam dobre predyspozycje psychologiczne, że jakby przyjeżdżają jego znajomi, rozmawiają z nich, on czuje, że służy po prostu rozmowią z nim, poświęca im czasu, uwagę, wysłuchuje ich po prostu i odnajduje w tym jakąś wartość. I okazuje się to być możliwe. No i ten sens tak naprawdę ma właśnie takie znaczenie duchowe, nie? Czyli zobaczmy, że kiedy mówimy o cnotach, to właśnie mówimy o szukaniu dobra, jakiegoś dobra, oczywiście w odniesieniu do naszym podążaniu w kierunku Boga, ale też to dobro się odnosi na przykład do naszego bycia pośród innych, bycia w świecie. To dobro może oznaczać też dzielenie się dobrem z innymi. To może być właśnie jakieś przybliżanie się do Boga. Możemy to też powiedzieć, że jest po prostu coś wartościowego, jest jakaś wartość. To dobro możemy rozumieć jako wartość, tak więc jakby istotne jest, jak już dzisiaj było zaproponowane, że po prostu są te umiarkowania, to, że możemy właśnie o niej mówić, że on możemy ją osiągać właśnie przez to, jakie przyjmujemy dążenie w naszym życiu świadomie, na co się decydujemy, czy decydujemy się na przykład właśnie dążyć do jakichś przyjemności. Pewnie mamy wszyscy taką skłonność, żeby dążyć do przyjemności dla samej siebie w różny sposób. To może być naprawdę zupełnie różny sposób, kiedy możemy dążyć do niej dla samej siebie. Możemy szukać właśnie jakiegoś poczucia siły, czy po prostu dążymy do tego, co jest wartościowe, czy szukamy tego sensu. Ważne jakby to nastawienie. I o tym mówi też ta sonda umiarkowania, czyli mowa jest o tym, że jeszcze raz to zacytuję, pozwala opanować dążenie do przyjemności. Nie mówię tego, że tę przyjemność w jakiś sposób doświadczamy, ale że możemy być w tym opanowani, czyli jakby nie dążymy do przyjemności dla samej sobie, tak? Nawet jeżeli jej doświadczamy, czy się gdzieś się tam jej spodziewamy, to jakby to, w czym jej doświadczymy, nie jest całością tego doświadczenia. Nie jest całością tego spotkania. No już tak porównam może to się, nawet takie trywialne, schematyczne, ale na przykład właśnie do bliskości małżonków, tej seksualnej, tak? Można do tego dążyć jako do samej sobie przyjemności, a można po prostu jak najbardziej się tego spodziewać, że to jest przyjemne doświadczenie, ale można to przeżywać jako spotkanie ze sobą, świadomie ukierunkowywać się na tą drugą osobę, jakby dążyć ku niej, zauważać ją konkretnie gdzieś tam w tej sytuacji i nie ma nic złego w tym doświadczeniu przyjemności, ale chodzi o jakby to, jakby co jest dla mnie tym głównym motywem, nie? Co jest właśnie, że kieruje się do tego, co jest wartościowe. A druga rzecz to właśnie jest mowa o tej świadomości, czyli o tej stronie też psychologicznej, tak? Jakby myślę, że Jezus też w dzisiejszej Ewangelii niech najbardziej tego wątku dotyka, czyli my potrzebujemy poznać prawdę o sobie, tak? Poznać prawdę, prawda was wyzwoli. Potrzebujemy poznać prawdę o tym, dlaczego coś robimy, dlaczego ulegamy takim wadom, dlaczego one się przez nas wyrażają, z czego to wynika, z czego ja faktycznie potrzebuję, jakby co ja potrzebuję w sobie zaspokoić, dlaczego tak się zachowuję, dlaczego tak reaguję. To jest potrzeba poznania samego siebie, poznania prawdy o sobie. Ona jest właśnie też takiej natury psychologicznej, potrzeba pewnego uporządkowania tego właśnie, co jest takie nieuporządkowane, co jest gdzieś tam, może się zadziało w jakiś sposób, może automatycznie, przez coś my nie musimy wiedzieć dlaczego, ale coś się w nas w taki, a inny sposób po prostu ukształtowało. I my potrzebujemy poznawać prawdę, podlegać takiemu oczyszczeniu, a żeby również właśnie to umiarkowanie mogło mieć miejsce, bo jeżeli ja nie wiem, co się we mnie dzieje, po prostu mogę odruchowo tak, a inaczej zachowywać, tak, a inaczej dążyć, mogę odruchowo gdzieś właśnie ponad miarę z czegoś korzystać, z czego czerpać, nie? I może ten dobry przykład niech będzie właśnie dzisiejszej Ewangelii, tych ludzi, którzy stają przed Jezusem, ludzi religijnych, którzy naprawdę gdzieś tam dużo tego wysiłku w tą swoją w religijność wkładają. Nie będzie takim dobrym dla nas przykładem, bo my też możemy tak jakby pozornie uważać, no tak, ja jestem umiarkowany, nie? Nie piję alkoholu, nie mam problemu z nieczystością, ktoś powie, nie ma żadnych innych nałogów, nie biorę narkotyków, nie gram w gry komputerowe, nie? Ale muszę się to objawiać w jakiś inny sposób, nie? Po prostu robię coś, co jest niepotrzebne, ponad miarę się czymś zajmuję. No może mogą być zakupy, oczywiście, może być zakupy alkoholizmie, ale nawet kiedyś na wykładach posłyszeliśmy na psychologii, w sensie na neurologii, w sensie na anatomii układu nerwowego, że uzależnieniem, taki przypadek pan miał, może być nawet gotowanie. Tak? Może być nawet gotowanie, nawet może być uzależnieniem, bo w konkretnym przypadku tamtej osoby, o której on mówił, to był sposób ucieczki. To było nieadekwatne do jego sytuacji życiowej. Nie przychodziło gotowa, tylko to był przestrzeń, w którą on uciekał. Ona go emocjonowała, ona dawała jakieś może po prostu wrażenia w związku z tym gotowaniem, ale to był jakiś tam jego pasek, to był element po prostu jakiejś tam ucieczki. To stało się dla niego właśnie jakimś uzależnieniem, jakimś nieumiarkowaniem po prostu. To gdyby były pytania, to zapraszam do zadawania.
Chcesz, może być trudno odłożyć pasję od tego gotowania, nie? Pasję
od
ucieczki, nie? Znaczy, tak, jeśli ktoś miał pasję, a może się okazać, że to
że coś jest
właśnie dobre, jak to zestać,
ale jakby przegięcie to już jest coś poza, jakby poza normę, tak? To wtedy to jest właśnie to, czym żeby nie przeginąć w jakąś stronę.
Ale uchwyć tą granicę.
No
właśnie.
Jak gotujesz tyle, że już nikt z tego
nie tak, dobry film.
Do tego się wyrzucasz
tak. Ja przyznam jakby.
To przynosi owoce,
tak?
No ale jeżeli ugotujesz i po prostu zaniesiesz to biednym ludziom, którzy tam na przykład bezdomnym, no to już jest.
No niekoniecznie. Bo jeżeli nie dbasz inne obowiązki w tym czasie, to nie. To jest lepsze uzasadnienie sobie.
A pasta i nawód chyba jest granica wtedy, jak to, co robisz nadmiernie, zaczyna szkodzić temu, co w napoku się wydaje. I to już wtedy jest ta granica przekroczona.
Ja myślę, że to...
To znaczy, że uciekasz faktycznie.
Że to przede wszystkim ten, co to robi, to to szkodzi, tak? Bo no, to jest
nawet... To może ksiądz powtórzyć definicję sensu?
Sensu? Najbardziej wartościowa możliwość.
Okay. Czyli pasja też musi mieć sens, na przykład, że jest najbardziej wartościową możliwością?
Znaczy, no moje życie, mam potrzebę, żeby moje życie było sensowne. No jeżeli ja będę w jakiejś pasji tak zaangażowany, że coś innego właśnie tracę, to może to nie być właśnie sensowne, tak? Czyli nie może być najbardziej najwłaściwą, jeżeli właśnie gotuję ponad miarę, nie wykorzystuję tej najbardziej wartościowej możliwości w danej chwili, to tam nie oddawam tego sensu.
Ja chciałam się zapytać, no na przykład, jeżeli to, co robimy ponad miarę, tak, to co tutaj się wymienił, ono gdzieś tam chcemy zaspokoić jakiś nasz głód, tak, który powstał, jakiś deficyt, który w jakimś tam obszarze naszego życia powstał. To w takim razie, jeżeli, to jak mamy zaspokoić inaczej ten głód? No nie, no jeżeli to nawet nie jest tam alkoholizm, czy zakupoholizm, czy jakieś tam, nie wiem, media społecznościowe, to jak w takim razie w dobry sposób zaspokoić, no nie wiem, może to nie jest też nawet tak się zapytanie, tylko tak ogólnie. Czy bardziej być świadomym, że mamy taki głód, tak? I po prostu Jezusa prosić, czy...
No, no myślę, że na pewno z tym głodem się skonfrontować, bo... No to jest tak, że dopóki ja nie jestem go świadom, jakby go nie zauważam, to on w jakiś sposób mną steruje, czyli no, jestem zdeterminowany do tego, żeby ten głód wypełnić. Ja go nie zauważam, bo przeżywam go, odczuwam go, on realnie jest we mnie obecny i naturalnie dążę do jego wypełnienia. I to może w różny sposób się wyrażać, to poszukiwanie tego wypełnienia. Ale to, co ja mogę zrobić, to po prostu go zauważyć, gdzie on konkretnie ma miejsce. Jeżeli jestem w stanie go wypełnić w jakiś sposób, ten brak, jeżeli on jest jakimś, jest to jest jakiś realny brak i jestem w stanie to wypełnić, no to po prostu konkretnie dobrze to tak ukierunkować, czyli on dotyczy na przykład, jestem głodny, tak? Jestem może przemęczony, jestem niewyspany, to potrzebuję się wyspać. Jestem głodny, to potrzebuję na przykład zjeść. Nie? Czasami nawet możemy się z tym nie konfrontować. Jestem, ale na przykład jeżeli czuję się na przykład bezwartościowy, tak się do tego może być bardzo trudno przyznać, że czuję się bezwartościowy, ale faktycznie tak się czuję. Czuję się bezwartościowy. Ale dlaczego czuję się bezwartościowy? No bo ktoś o mnie coś takiego powiedział w tej sytuacji. Albo w tej sytuacji, albo mogę się jeszcze odnieść do przeszłości, gdzie tam 20 lat temu coś bardzo dotkliwego usłyszałem. No i teraz ja mogę się z tym zetknąć, że czuję się jakiś tam w czymś bezwartościowy, czy po prostu została ta moja wartość, moje poczucie wartości naruszone. Faktycznie tak było i mogę przyjąć i to się stało, tak? To się po prostu stało, że ja to poczułem, ja się tak poczułem w związku z tym. Ale mogę zobaczyć, no tak, ale jakby moja wartość, czy odkrywam sobie wartość jakby poza tym, że ona nie zależy od tego, co ktoś powiedział, czy co ta osoba zauważyła, co ta osoba mi powie, co ktoś mi powiedział w jakiejś tam sytuacji, co się zadziało w moim życiu. Jeżeli to odkryję, no to też w ten sposób można ten głód wypełnić. Czy można się okazać, że on wynik z jakiegoś tam po prostu przekonania, z jakiejś myśli, która trwa na przykład ze mną od może 20 lat, nie? Jak tutaj Helena zresztą mówiła, o Helena Respondek, tutaj nasza siostra ze wspólnoty kiedyś, tutaj też zresztą była, chyba mnie nie było wtedy, bo byłem na rekolekcjach, 2 lata temu w listopadzie, mówiła o właśnie tej terapii ADI, no to ona też na tym polega właśnie, nie? Że mogą paść w jakimś wczesnym okresie naszego życia, czy wiele lat wcześniej, no może tego nie pamiętać, jakieś konkretne słowa, które zakodują jakąś myśl we mnie, właśnie, że ja mam jakiś brak, że czegoś mi nie ma, a to jest zupełnie fałszywa na przykład myśl. I kwestia jest tylko zobaczenia tego. Ten głód jest, wynika z tej fałszywej myśli, ale jeżeli zobaczę, że ta myśl jest fałszywa, jaka jest prawda, no to wtedy mogę być od tego głodu wolny.
Patrząc na ich życie, można powiedzieć, że tam zatracili się, ale rzeczywiście powstały rzeczy piękne, tak? I takie, które gdzieś tam inspirują ludzi przez następne dziesięciolecia i dalej. I to takie też trudne do rozwikłania, bo z jednej strony można powiedzieć, że życie ktoś to, nie wiem, no Van Gogh powiedzmy, tak, popełnił samobójstwo, gdzieś tam nie pociągnął psychicznie jakiegoś tam ciężaru, ale jednocześnie z tego jego bólu coś tam powstawało niesamowitego. Nie? Trudno powiedzieć, czy należy jakby odrzucić te jego obrazy przez to, dlatego że one go zniszczyły, czy jednak przyjąć to, że w ten sposób jednak coś powstało wartościowego.
Zauważam, że nie wiem, czy jest potrzebne, żeby to łączyć. W sensie ocenę jego obrazów do tego, czy w jego przypadku miała miejsce co do umiarkowania, czy nie. Bo może nie miała, nie wiem, jaki tam jest jego powód tego samobójstwa, tak? Konkretnie. Natomiast może tak być, że ten wytwór może mieć jakąś wartość, tak? Czy nawet właśnie jeżeli gotuje, no, jakby to co przygotowuje, może być wartościowe, może być smaczne dla innych, ale może nie być tą najbardziej wartościową możliwością, nie? W sensie to czego w tym momencie się podejmuje, to nie znaczy, że to nie jest wartościowe, ale to może nie być w przypadku do mnie, do mojego życia, w odniesieniu do mnie, to nie może być tą najbardziej wartościową możliwością w danym sensie, nie? W danym momencie. Więc może nie być sensowne dla mojego życia po prostu. tak może się skończyć, ale to nie znaczy to samo w sobie, gdzieś tam nie jest wartościowe, ale być może dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, ja mógłbym po prostu jeszcze jakoś coś innego się podjąć w miejsce tego, co może byłoby bardziej wartościowe, ale to nie znaczy, że to nie jest wartościowe.
No tak samo niektórzy pracoholicy uciekają w pracę. No, praca jest też dobra, ale jeżeli uciekają w pracę i przez to zaniedbują inne dziedziny swojego życia, no to już nie jest dobre, prawda?
Może nie być dobre dla mnie, tak.
Takim przykładem może być właśnie religijność, że to nieumiarkowanie może dotyczyć rzeczy, która wydaje się dobra, ale i tu właśnie podoba mi się to, że taka rzecz jakby wyolbrzymiona staje się wadą, no bo taka właśnie fałszywa pobożność czy fałszywa religijność może stać się właśnie taką wadą, jeżeli właśnie na przykład ktoś spędza mnóstwo czasu na modlitwie czy w kościele, a zaniedbuje swoją rodzinę przykładowo. Tak.
A to ten temat też jest dobry, bo to o tym pisał, dzieliłem się teraz tym na kursie dla narzeczonych, tutaj był właśnie, że odbywał teraz w tym weekend ostatni. I przepraszam, nie przypomnę sobie, może ktoś z Was będzie wiedział, ale święty Franciszek Ksawery albo Salezy, ja tam taki jestem biegły w nich, ale który z nich, Ksawery, pisał o tych drogach do świętości. Tak to o nim mówił. No bo to mi chodzi konkretnie o tego, który pisał o tym. Ja znam ten tekst z tego względu, że w naszych modlitwach brewiarzowych, do których jako księża się zobowiązujemy, no raz do roku ten tekst po prostu się pojawia. I on pisze właśnie o tej drodze do świętości, pisze o takim porządku. On mówi o takim, to może jakoś inny ma tytuł też, ten jego dzieło. Ale on właśnie mówi, tak, że co innego jest być właśnie w małżeństwie, co innego jest być księdzem, co innego jest być zakonnikiem, nie? Czyli, że jeżeli jestem małżonkiem, to moim naturalnym miejscem uświęcenia się jest rodzina, jest moje małżeństwo, jest moja żona, jest czy mój mąż, jest moja rodzina. To jest miejsce mojego uświęcenia, moja przestrzeń, w której zbliżam się do Boga. Jak najbardziej, to nie znaczy, że nie potrzebuję modlitwy, że nie potrzebuję poświęcać czas, czy przychodzić na mszę świętą, ale to jest pierwsze, najważniejsze. I źle by było, gdybym jako małżonek na przykład modlił się tyle, co zakonnik. Tak na przykład pisze o tym właśnie ten święty Franciszek, nie? Że to mogło być właśnie to nieumiarkowanie, nie? Że może być aż nadto, nie? Bo to jest kosztem właśnie mojego zaangażowania w małżeństwo, w rodzinę. Tak samo mówi odwrotnie, nie? Że gdyby zakonnik zajmował się tyle sprawami światowymi, jakiś tam organizował różne rzeczy, gdy jego powołaniem jest po prostu skupienie się na modlitwie, on ma więcej tego czasu na modlitwę poświęcić, to jest jego powołanie. Gdyby on się zajmował więcej sprawami światowymi, jakimiś organizacyjnymi, to też byłoby niewłaściwe w stosunku do niego, nieumiarkowane. Tak? To jakby też odnosi się do księdza, no ale ksiądz to troszkę inaczej, że jest w świecie. Nie tłumaczę teraz siebie, ale też ma oczywiście więcej się na modlitwie skupiać niż na sprawach rodzinnych, małżeńskich. Jakby mówię o takim porządku, nie? Czyli nie ma w tym nic złego, że gdzieś tam się wchodzi w jakieś podobieństwo do tych innych stanów, ale chodzi o odpowiednie wyważenie i ono jest inne w zależności od tego, jaki jest ten, no możemy powiedzieć, ten sens dla mnie, bo ten sens, o którym Frank pisze, to można by tak w sumie zamienić jako na powołanie, tak, że każdy ma to swoje powołanie aktualne, powołanie na jakiś okres czasu życiu, powołanie do końca swojego życia, że to jest jakieś pewne powołanie. I to odkrywanie tego sensu, powołania, tego co właściwe, jak najbardziej można uciekać, będąc w rodzinie, czy nie tylko może będąc w rodzinie, ale mając jakieś inne powołanie, można w modlitwę uciekać, nie? Czyli się angażować w to ponad miarę, ponad to, tak jakby to, ponad to, jak mnie faktycznie to do Boga przybliża. Czy jeszcze jakieś może pytania są? To może zakończmy sobie. Mhm.